Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Książka The Loving Yourself Book for Women Diany Rachel Blatter to praktyczny poradnik z obszaru rozwoju osobistego, skierowany przede wszystkim do kobiet, które chcą wzmacniać poczucie własnej wartości i budować bardziej życzliwy stosunek do siebie. Autorka przedstawia samomiłość nie jako chwilową poprawę nastroju, ani formę egoizmu, lecz jako zestaw codziennych postaw i działań wpływających na relacje, pracę, zdrowie oraz podejmowanie decyzji. Rdzeń książki tworzą trzy powiązane obszary: podnoszenie samooceny, rozpoznawanie i leczenie skutków dawnych zranień określanych językiem wewnętrznego dziecka oraz akceptacja własnej tożsamości. Blatter łączy osobiste doświadczenie z praktycznymi ćwiczeniami, listą kontrolną samomiłości i wskazówkami do stosowania w zwykłej rutynie. Z dostępnych opisów wynika, że nie jest to publikacja oparta na rozbudowanej teorii psychologicznej ani podręcznik terapii. Jej celem jest raczej pomoc w zauważeniu utrwalonych schematów samokrytyki, lęku i nadmiernych oczekiwań, a następnie wprowadzanie konkretnych, możliwych do powtarzania zmian. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, lista kontrolna samomiłości jako punkt wyjścia do realnej oceny siebie. Jednym z wyraźnie zapowiadanych narzędzi książki jest lista kontrolna samomiłości, służąca ocenie obecnego stosunku czytelniczki do siebie i wskazaniu obszarów wymagających uwagi. Jej znaczenie polega na przesunięciu rozmowy z poziomu ogólnego hasła, że należy siebie kochać, na poziom obserwowalnych nawyków. Poczucie własnej wartości może bowiem przejawiać się w sposobie reagowania na błąd, odpoczywania bez poczucia winy, przyjmowania pomocy, mówienia o potrzebach czy podejmowania decyzji. Taka diagnoza nie ma być oceną moralną ani testem, który trzeba zdać. Ma pomóc rozpoznać rozbieżność między deklarowanym przekonaniem o własnej wartości a codziennym traktowaniem siebie. Blatter proponuje następnie codzienne praktyki, dlatego samo rozpoznanie trudności zostaje połączone z działaniem. To istotne w formule poradnikowej, ponieważ trwała zmiana zwykle nie wynika z jednorazowego wglądu, lecz z wielokrotnego ćwiczenia nowych reakcji. Czytelniczka może potraktować checklistę jako prywatny punkt odniesienia, do którego wraca po pewnym czasie, zamiast zakładać, że rozwój musi przebiegać idealnie i liniowo. Książka akcentuje w ten sposób sprawczość, ale nie utożsamia jej z presją nieustannego samodoskonalenia. Praktyka samomiłości ma obejmować również zauważanie ograniczeń, zmęczenia i własnego tempa. W rezultacie narzędzie służy bardziej budowaniu uważności oraz łagodniejszej samokorekcie niż tworzeniu kolejnej listy wymagań wobec siebie. Po drugie, budowanie samooceny przez odejście od paraliżujących oczekiwań. Książka łączy samoocenę z uwalnianiem się od oczekiwań, które ograniczają działanie. To ważne rozróżnienie, ponieważ niska samoocena nie musi oznaczać jedynie braku wiary w kompetencje. Często jest podtrzymywana przez przekonanie, że kobieta powinna jednocześnie spełniać wymagania rodziny, pracy, relacji i własnego wizerunku, a każda niedoskonałość stanowi dowód porażki. Blatter kieruje uwagę na mechanizm, w którym zewnętrzne standardy zostają przyswojone jako wewnętrzny, krytyczny głos. Dartuk w takich warunkach nawet osiągnięcia nie przynoszą stabilnego poczucia wartości, ponieważ poprzeczka stale przesuwa się wyżej. Praktyczna perspektywa autorki polega na oddzielaniu wartości osoby od perfekcyjnego rezultatu. Nie oznacza to rezygnacji z ambicji czy odpowiedzialności. Chodzi raczej o sprawdzenie, czy dane oczekiwanie odpowiada własnym potrzebom i możliwościom, czy też jest automatycznym nakazem wynikającym z porównań, lęku przed oceną albo dawnych wzorców. Ten sposób myślenia ma zastosowanie w decyzjach zawodowych, relacyjnych i dotyczących codziennej troski o siebie. Gdy błąd przestaje być traktowany jako dowód osobistej wadliwości, łatwiej analizować go jako informację i wyciągać wnioski. Publikacja nie obiecuje, że niepewność całkowicie zniknie. Sugeruje jednak, że samoocena staje się bardziej odporna, kiedy nie zależy wyłącznie od aprobaty innych, ani od nieosiągalnego obrazu idealnej kobiety. Po trzecie, wewnętrzne dziecko i wpływ historii rodzinnej na obecne relacje. Istotnym wątkiem poradnika jest wpływ historii rodzinnej na samoocenę i relacje, ujęty przez popularną w literaturze rozwojowej metaforę wewnętrznego dziecka. Blätter zachęca do spojrzenia na dawne zranienia, nie po to, by bez końca odtwarzać przeszłość lub obwiniać bliskich, lecz by lepiej zrozumieć obecne reakcje. Doświadczenia z dzieciństwa mogą wpływać na to, czy człowiek oczekuje odrzucenia, ma trudność z proszeniem o wsparcie, nadmiernie się dostosowuje albo interpretuje konflikt jako zagrożenie. Uświadomienie sobie tych połączeń może ograniczać automatyzm reakcji i otwierać przestrzeń na bardziej świadome wybory. Autorka przedstawia praktyczne kroki związane z leczeniem dawnych ran, jednak warto właściwie określić zakres takiej książki. Samodzielne ćwiczenia i refleksja mogą wspierać rozpoznawanie potrzeb, rozwijanie współczucia wobec siebie oraz zmianę codziennych zachowań. Nie zastępują natomiast profesjonalnej pomocy, zwłaszcza gdy przeszłe doświadczenia są źródłem silnego cierpienia, przemocy lub traumy. Siłą omawianego podejścia jest połączenie tematu przeszłości z teraźniejszością. Wewnętrzne dziecko nie jest tu wyłącznie symbolicznym tematem do rozważania, ale sposobem zadania konkretnych pytań, czego zabrakło, jakie przekonanie o sobie powstało i jak dziś można odpowiedzieć na tę potrzebę w bezpieczniejszy sposób. Dzięki temu uzdrawianie zostaje pokazane jako proces budowania nowych granic, języka wobec siebie i wzorców relacyjnych, a nie jako proste wymazanie bolesnej historii. Po czwarte, lęk, samowątpliwości i ograniczające przekonania w procesie decyzyjnym. Blätter podejmuje problem lęku, samowątpliwości i ograniczających przekonań, które mogą powstrzymywać kobietę przed działaniem. W tym ujęciu trudność nie sprowadza się do braku odwagi. Przeszkodą bywa wewnętrzne zdanie, że nie wolno ryzykować, prosić o więcej, zmieniać kierunku lub popełnić błędu. Takie przekonania mogą brzmieć realistycznie, lecz często utrzymują się dlatego, że są znane i chronią przed chwilowym dyskomfortem. Książka proponuje przyjrzenie się ich wpływowi na decyzje oraz budowanie większej jasności i pewności przy wyborach. Wartością tego podejścia jest realistyczne powiązanie pewności siebie z praktyką, a nie z czekaniem na idealny stan emocjonalny. Decyzje podejmowane z większą samoakceptacją nie muszą być bezbłędne. Są natomiast mniej zdominowane przez potrzebę uzyskania gwarancji, że nikt nie skrytykuje danego kroku. W praktyce może to oznaczać rozróżnianie faktów od katastroficznych przewidywań, sprawdzanie własnych priorytetów i uznanie, że niektóre wybory zawsze wiążą się z niepewnością. Autorka wiąże te zagadnienia z rozwojem poczucia własnej wartości, ponieważ osoba przekonana, że zasługuje na szacunek, łatwiej bierze odpowiedzialność za swoje decyzje. Jednocześnie książka nie powinna być odczytywana jako sugestia, że wszelkie bariery mają wyłącznie psychiczne źródło. Warunki ekonomiczne, zdrowie, opieka nad bliskimi i nierówności społeczne realnie ograniczają możliwości. Jej użyteczność leży raczej w badaniu tego, na co czytelniczka ma wpływ własnych interpretacji, sposobu mówienia do siebie i kolejnych małych kroków. Na koniec samoakceptacja. Troska o siebie i zdrowsze granice w codziennym życiu. Ostatni filar książki dotyczy samoakceptacji, samopielęgnacji i tworzenia rutyny, która wspiera dobrostan. Blätter odróżnia tę perspektywę od okazjonalnego nagradzania się. Troska o siebie ma mieć znaczenie praktyczne, obejmuje zauważanie potrzeb, odpoczynek, podejmowanie działań korzystnych dla zdrowia oraz rezygnację z wzorców, które systematycznie osłabiają poczucie wartości. W tym sensie samomiłość jest przedstawiona jako sposób organizowania codziennego życia, a nie jako wyłącznie pozytywne odczucie wobec własnego wizerunku. Samoakceptacja nie oznacza biernej zgody na wszystko ani rezygnacji ze zmian. Jej funkcją jest stworzenie stabilniejszego punktu wyjścia do zmiany. Kiedy człowiek nie musi najpierw udowodnić, że jest wystarczająco dobry, może bardziej uczciwie ocenić, co wymaga korekty. Dotyczy to także relacji. Zdrowsze relacje wymagają zdolności rozpoznania własnych granic, zakomunikowania ich oraz zauważenia, kiedy ciągłe dostosowanie prowadzi do urazy i wyczerpania. Choć opis książki koncentruje się na samomiłości, jej konsekwencje są więc społeczne, ponieważ sposób traktowania siebie wpływa na oczekiwania wobec innych i na wybór relacji. Publikacja zachęca również do rozwijania radości, wdzięczności i miłości jako elementów zwykłej praktyki. Nie są one przedstawione jako nakaz ciągłego optymizmu. W bardziej użytecznym sensie oznaczają kierowanie uwagi ku temu, co wspiera życie zgodne z własnymi wartościami. Regularność ma tu większe znaczenie niż spektakularne deklaracje. Małe akty szacunku wobec siebie mogą z czasem tworzyć bardziej trwały fundament samooceny. Podsumowując,
The Loving Yourself Book for Women będzie najbardziej użyteczna dla kobiet, które szukają przystępnego, praktycznego wprowadzenia do pracy nad samooceną,
samowspółczuciem i codzienną troską o siebie. Szczególnie trafia do osób rozpoznających u siebie silny wewnętrzny krytycyzm, lęk przed decyzjami, presję perfekcjonizmu lub wpływ trudnych rodzinnych wzorców na obecne relacje.
Czytelniczka może wynieść z niej język do nazwania tych doświadczeń oraz proste narzędzia, takie jak samoocena własnych nawyków, doprowadzanie rutyny samomiłości i kwestionowanie ograniczających przekonań. Książka może być również wartościowym uzupełnieniem terapii lub innych form wsparcia, ale nie powinna być traktowana jako ich zamiennik w przypadku poważnych trudności psychicznych czy nierozwiązanej traumy. Na tle podobnych poradników wyróżnia ją wyraźne połączenie trzech tematów, które często omawia się osobno: poczucia własnej wartości,
pracy z doświadczeniami dzieciństwa i akceptacji kobiecej tożsamości. Blätter nie ogranicza się do ogólnego wezwania do większej pewności siebie.
Według dostępnych opisów proponuje checklistę, codzienne praktyki oraz odniesienie do wpływu historii rodzinnej, dzięki czemu czytelniczka otrzymuje ramę do przełożenia refleksji na konkretne działania.
Atutem jest także bezpośredni, wspierający styl i nacisk na zastosowanie wskazówek w relacjach, pracy i dbaniu o zdrowie. Osoby oczekujące pogłębionego opracowania naukowego,
szczegółowej metodologii klinicznej lub rozbudowanej analizy społecznych źródeł nierówności mogą uznać tę formułę za zbyt podstawową. Jako poradnik codziennej praktyki książka oferuje jednak spójny punkt startu, zachęca, by zmianę zaczynać od sposobu, w jaki człowiek mówi do siebie, traktuje swoje potrzeby i wybiera relacje.
Jeśli chcesz nas wesprzeć, Diana Rachel Blätter, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.